Godzina 7.42, słuchają Państwo Poranka Wnet, a w naszym studio jest zapowiadany gość Krzysztof Kosior, który jest prawnukiem rotmistrza Witolda Pileckiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu i dzień dobry panie.
Niedawno dotarł do mnie film, który taki nowy nie jest, ale film, który powstał 2 miesiące temu. Rotmistrz Pilecki, przywrócenie pamięci. Taki jest dokładnie tytuł, prawda?
Chyba dawniej niż 2 miesiące, ale jest taki.
Przynajmniej 2 miesiące temu został wrzucony na portale internetowe i można go tam obejrzeć. Pan w tym filmie gra swojego pradziadka.
Tak, z pewnym takim, ja wiem jak to nazwać elegancko, no nie byłem przekonany do końca, czy to jest dobry pomysł, żebym ja tę rolę akurat odtwarzał. To są takie migawki, tak naprawdę to nie jest gra pełna bez dźwięku, po prostu takie scenki rodzajowe, które są tłem, powiedzmy, dla historii opowiadanej przez różne osoby, które udzielają wywiadu. No ale przyznają się, tak jestem tam rzeczywiście. Myślę, że efekt końcowy był nie najgorszy, ale to muszą państwo ocenić.
Film jest dynamiczny, ja go oglądałam, bo to są 3 części. To nie jest jeden dokument, to nie jest jeden film, to są 3 części. Ale pan się jakoś specjalnie przygotowywał do tego, bo chodzi mi o to, że są momenty radości, są momenty szczęścia, kiedy jest pełna rodzina i są te momenty gorsze, kiedy jest Auschwitz, kiedy jest rotmistrz Pilecki więźniem, kiedy są te chwile zwątpienia.
Tak, zgadza się. Ciekawostka taka odnośnie tego filmu jest, że on jest udostępniony jako Creative Commons, więc można go sobie nawet wziąć i zachowanie autorstwa pociąć i wykorzystać. To jest bardzo fajna rzecz. Rzadko się u nas zdarza, żeby filmy ktoś w ten sposób puszczał dla ludzi do używania. Natomiast ja się specjalnie nie przygotowywałem. To wszystko w jeden dzień było nakręcone. Jedyne co, to mnie ogolili. Także to może jedyna różnica. A ciężki dosyć dzień. Sprawdziłem, że to ciężki kawałek chleba, aktorstwo jednak. Przy czym to moje aktorstwo, powiedzmy, tam jest jakie jest, ale rzeczywiście cały dzień od rana do wieczora z dobrą ekipą spędziłem, która popchnęła mnie w taką stronę, żeby jakoś to wyglądało. Muszę powiedzieć, że duble po raz 15, jak tę samą scenę się odgrywa i ma się zachować świeżość, naprawdę jest pewną trudnością. Ale jakichś szczególnych przygotowań raczej nie było.
Ja wrócę jeszcze do tego, o czym pan powiedział, o tym, że film jest dostępny, jeżeli chodzi o taką domenę, czy dostępność na Creative Commons, że można go ściągać, ale na YouTubie już go bardzo ciężko znaleźć. W ogóle praktycznie jest to nierealne. Mnie się udało, ale czemu jest tak, że on jest jako niepubliczny oznaczony, no że ciężko po prostu do niego dotrzeć?
Trudno mi powiedzieć, ja się nie
to
zajmowałem.
Proszę się zainteresować, naprawdę, bo ja starałam się go trochę promować na różnych portalach i ludzie w ogóle byli zdziwieni, bo status ustawiony jest tego filmu jako niepubliczny, czyli nie można ani komentować, ani go po prostu wyszukać, więc
trzeba znać tajny link, tak?
Tak, trzeba znać tajny link i po prostu się nim podzielić, więc to uwaga, żeby może bardziej o to zadbać. A gdzie on jest dostępny jako Creative Commons?
On był na płytach dystrybuowany i znaczy ja na to zwróciłem uwagę po prostu, bo trochę się interesuję mediami jako takimi, że była płyta DVD, na której było napisane, że można w fragmentach, czy całość wziąć sobie, wyciąć i z zachowaniem autorstwa wykorzystać, tak? Natomiast nie wiem, dystrybucją się nie zajmowałem, ale myślę, że do autorów się odezwę, zapytam, czy nie.
Tak, to bardzo będzie potrzebne i ważne, ale teraz to wstęp do tej naszej rozmowy, ale ja wydrukowałam sobie taką odezwę do młodzieży, którą napisał swego czasu pana pradziadek do działaczy.
To nie jest pewne. Czy on?
To nie jest pewne.
To znaczy na pewno brał udział w pewnie powstawaniu i na pewno w kolportowaniu. Czy sam jest autorem? Nie jest to nigdzie stwierdzone. Natomiast rzeczywiście styl jest taki, że jest to bardzo prawdopodobne. Tak?
Do
może nie sam, może.
Czy młodzieżowych przez lata to był właśnie taki tekst, który był ciężko dostępny. Witold Pilecki rozpowszechniał w każdym razie, tak?
Tak.
W 1946 i 1947 roku to, co na pewno zwraca się uwagę, to, że bardzo mocno rotmistrz Pilecki odnosi się do Boga w tej odezwie i w ogóle chyba w całym swoim życiu i w całej swoim dorobku ten Bóg był bardzo ważny dla niego.
Tak, myślę, że to jest, zresztą on sam o tym pisze, przy czym pisze niewiele tak naprawdę w swojej wierze, poza tym, że pozostał wierzący, na przykład tak napisał w raporcie swoim, tak, że cały, jakby ludzie tam się załamywali w Auschwitz, on pozostał osobą wierzącą. Tutaj ta odezwa jest pisana już w 1946 roku. Wydaje mi się, że to był taki czas, kiedy Witold widział, że no, jakby zupełnie nie dało się działać w taki sposób jak wcześniej z okupacji niemieckiej i no, im gorzej, tym jakby bardziej, jak trwoga to do Boga trochę się mówi, ale oczywiście chodzi mi o to, że to był taki, taka najlepsza podstawa, fundament dla tego, żeby budować, przeciwdziałać temu, co się działo wówczas z naszym narodem, który był przez Sowietów tak naprawdę sowietyzowany w dużym stopniu, tak? Ten tekst jest dosyć długi, on przy naszych dzisiejszych tweetach i SMS-ach, powiedzmy, trudno się go czyta młodzieży, natomiast on jest, co ciekawe, do działaczy młodzieżowych, tak? On nie jest do młodzieży bezpośrednio skierowany i jakbym miał go skreślić, to właściwie on się zamyka w takich trzech słowach chyba: Bóg, ojczyzna, rodzina. Tutaj myślę, że honor jest rzeczą oczywistą, natomiast jest też położony nacisk na rodzinę. No i oczywiście ma pani rację, tak, tutaj na Bogu jest położony ten duży nacisk, że to jest taki fundament, na którym się buduje ten opór wobec tej sowietyzacji i w ogóle bycie przyzwoitym człowiekiem i dobrym Polakiem. Natomiast taka ciekawostka, ja mam też na tekst sobie jedną rzecz wyciągnąłem, że jest takie ważne miejsce. Bezgraniczna miłość do narodu wiąże się nierozdzielnie z wiarą w jego misję dziejową, przy jednoczesnym jednak poszanowaniu godności i praw innych narodów i obiektywnym uznaniu ich wartości. To jest dla mnie dosyć ciekawe, że to jest rok 46, tuż po II wojnie światowej i Witold, czy osoby, które razem z nim to pisały, jest na tyle świadomy, bo bardzo łatwo jest popaść w nienawiść, prawda? Mamy koniec II wojny światowej, Auschwitz, Niemców, nazistów, no teraz Armię Czerwoną. Można by powiedzieć, że po prostu zniszcz, zgnieć swojego wroga, nienawidź go, to ci da siłę i energię. Tutaj tego nie ma w tym tekście, więc uważam, że bardzo ciekawy tekst, taki do przestudiowania i myślę, że zainspirowania się w dzisiejszych czasach, chociaż trzeba brać pod uwagę to, że już parę lat też minęło od jego napisania.
Pan przyniósł ze sobą książkę do studia. A kto zdradził Witolda Pileckiego? To jest książka, z której czego możemy się dowiedzieć? W pełni możemy się dowiedzieć, kto zdradził pradziadka?
To jest książka pani, już obecnie doktor, Anny Mandrelli. Uważam, że całkiem niezła, chociaż muszę się przyznać, że od deski do deski jej nie przeczytałem, więc trochę trudno mi odpowiedzieć na pani pytanie. Dużo bardziej mi się podoba niż poprzednia publikacja, powiem szczerze, i jest rzeczywiście napisana tak z podejściem historycznym. Z tego, co wiem, rzeczywiście tutaj jakby pani Anna odczarowuje trochę wcześniejsze ustalenia, że to pan Leszek Kuchciński był tą osobą, która zdradziła Witolda Pileckiego. Tutaj jest zaprzeczenie tego, są inne osoby wskazywane. Bardzo też tak dwuznacznie jest przedstawiona postać Tadeusza Płużeńskiego. No, ciekawa to jest rzecz. Dla mnie dosyć taka zaskakująca. Myślę, że mogę polecić do przeczytania.
To jest nowa książka, prawda?
Tak, to jest dosyć nowa książka. Byłem w grudniu na prezentacji tutaj w Warszawie. Wiem, że od kilku miesięcy chyba pani Anna Mandrelli.
Powiedział pan o II wojnie światowej, powiedział pan o tej nienawiści. No i właśnie, pojawia się pytanie. Widzi pan, co dzieje się w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o stanowisko Rosji, o to, co się mówi w kontekście wywołania przez Polskę II wojny światowej. Jak pan patrzy na takie oskarżenia?
No to jest bzdura zupełna tak naprawdę. To trzeba nazwać w ten sposób. Jeszcze w 2009 roku pan prezydent Putin przepraszał właściwie, tak? Mówił, że to złą rzeczą był pakt Ribbentrop-Mołotow czy Hitler-Stalin. Obecnie jakby ta retoryka wraca do tych czasów sowieckich. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale ja się nie dziwię. To znaczy rzeczywiście ogrom różnych win leżących na Związku Radzieckim, od którego Rosja do końca się nie odcięła, no jest taki, że trochę łatwiej wmawiać sobie, że się nic złego nie zrobiło, niż się z tym zmierzyć. Polityka historyczna jako taka, którą prowadzą na przykład Niemcy, myślę, że jest dużo, ja wiem, powiedziałbym elegancka. Oni rzeczywiście oficjalnie się odcięli od swoich zbrodni, co innego, że oni wojnę przegrali, tak? Rosjanie wygrali, więc tutaj jest duża też taki dysonans poznawczy. Natomiast oczywiście oskarżanie nas, znaczy powiem tak, zajęcie Zaolzia rzeczywiście nie było chwalebnym momentem w polskiej historii. To trzeba sobie jasno powiedzieć. My też o takich rzeczach jakoś, wydaje mi się, że w szkole to pomijamy i warto, żebyśmy wiedzieli. Natomiast to jest zupełnie nieporównywalne z paktem Ribbentrop-Mołotow i nie było to wywołanie wojny jako takiej. To był kolejny krok po zajęciu Czechosłowacji, tak, Sudetów i tak dalej. Więc...
A wątek, który się pojawił w wypowiedziach Władimira Putina, ale w ogóle, który rozbrzmiewa, czy to w wypowiedziach podczas w ubiegłym roku konferencji bliskowschodniej, czy cały czas głosy, które płyną z Izraela o tym polskim antysemityzmie. Co pan o tym sądzi?
No to jest bardzo skomplikowana sprawa. Też trochę u nas jednak uważam, że nieprzerobiony temat. Tak jak Rosja się zmierzyła z własną historią na przełomie tysiącleci, a później przestała, tak u nas pewne głosy były. Znaczy ja powiem tak, ja ze szkoły na przykład nie wyniosłem w ogóle żadnej wiedzy na temat tego, jak dokładnie wyglądały stosunki powiedzmy żydowsko-polskie, tak, w czasie wojny. Z tego, co się dowiaduję, przez dłuższy czas zbieram jakieś informacje, no były one przeróżne, tak? Tak naprawdę spotkali się, jeżeli można powiedzieć z punktu widzenia Żydów, spróbuję uogólnić, a to jest bardzo trudny temat, więc proszę mi wybaczyć, jeżeli coś nie do końca jasno powiem, bo mam też ograniczony czas. Myślę, że Żydzi wówczas spotkali się tak naprawdę z morzem obojętności i ja się temu zupełnie nie dziwię, dlatego że ludzie bali się o własne rodziny. W Polsce można było zginąć i całą rodzinę razem z sąsiadami skazać na śmierć, pomagając Żydom.
Ale też spotkali się z morzem przyzwoitości,
również,
tak?
Znaczy, wydaje się, że z morzem to jednak jakiejś takiej obojętności. Były liczne, bardzo liczne, to trzeba powiedzieć, i mamy najwięcej drzewek w Jadwaszem.
No
i nie wszystkie przypadki udzielania pomocy mają takie drzewka.
Tak, większość nie ma tych
drzewek. Większość nie ma, to
raczej.
Prawda. Natomiast były też, to trzeba też powiedzieć, tak? Byli ludzie po prostu podli, którzy w jakiś sposób przyczynili się do tego. No nie wiem, ja na przykład, pani chyba z Podlasia jest, nie wiem, Tykocin na przykład, taka miejscowość, byłem w zeszłym roku. Jak się po tamtejszych muzeach pochodzi, są historie również o tym, że ludzie specjalnie z jednej miejscowości do drugiej jechali po to, żeby nagrabić się, czy pomóc, tak?
Tak, ale to pan mówi o naszej wewnętrznej tutaj historii.
Dokładnie,
ale
tak,
mówię
nigdy...
o tym, że nam się przyczepiono taką łatkę i stara się ją nam bardzo mocno przykleić i utwierdzić. W ogóle antysemitów w ogóle...
Oczywiście, że były też zachowania antysemickie, tylko to inaczej wyglądało przed wojną, tak? Gdzie mieliśmy do czynienia z ogromną masą Żydów przeróżnych, i bogatych, i biednych, i jakby to wszystko trudno się mówi dzisiaj, kiedy mamy to doświadczenie Holokaustu, tak? Ale ja daję przyzwolenie niektórym z tych ludzi, żeby po prostu nie lubili jako takich Żydów po prostu. Bo...
Ale jeżeli Władimir Putin wychodzi i mówi, że
takie
zachowania,
bzdury,
czy my musimy to i to rozliczać, że byliśmy antysemitami i w ogóle Polska to kraj antysemicki, pan się z tym zgadza?
Absolutnie nie. No myślę, że Polska nie jest krajem antysemickim. Widać to chociażby czy w Krakowie, czy w Warszawie, czy w innych miejscach.
Jak bezpiecznie się czują tutaj Żydzi, tak? W naszym
Dokładnie.
Kraju.
To znaczy wszędzie zdarzają się ekstremiści i ludzie, którzy powiedzą nieprzyjemne rzeczy, czy jakby taki... Klimacik antysemicki to na pewno wszędzie można znaleźć, również w Polsce. Natomiast jest tu dużo bezpieczniej niż w Niemczech czy we Francji, moim zdaniem. I to wiele mówi, tak, jeśli chodzi o...
A kiedy pan się dowiedział, że jest pan prawnukiem Witolda Pileckiego?
Ja wiem, jak miałem pewnie z 6-7 lat. Dosyć dawno już.
I jak pan sobie to przetwarzał w głowie? Jak pan to analizował? Jest pan dumny?
Pani co? No na początku, jeżeli tak chronologicznie trochę, to na początku właściwie niewiele mi to mówiło. Dla mnie to była taka historia bardzo odległa, gdzieś tam jak opowieści o powstańcach styczniowych, czy listopadowych, czy jeszcze jakieś, nie wiem, Pierwsza Rzeczpospolita. Natomiast no im się stawałem starszy, tym jakby większą taką rolę to grało w moim życiu. Jestem dumny, uważam, że nie tylko ja mogę być dumny, w ogóle wszyscy jako Polacy możemy z tej postaci być dumni. Przy czym nie pyszni, tak? Tutaj jest ta drobna różnica, bo pycha jest czymś innym niż duma. Duma to jest to, że rzeczywiście uważam, że to był wspaniały życiorys, smutnie się kończący niestety, ale też przez to pokazujący skomplikowanie naszych losów tutaj, bo Witold walczył i z niemieckimi nazistami, i z czerwonymi Sowietami, a tak naprawdę polscy komuniści go zamordowali, czyli poniekąd rodacy, tak? No to jest rzecz, no wiele mówiąca, krótko mówiąc, tak, o tej postaci i o naszej historii jako takiej. Natomiast no nie należy się tym jakoś strasznie też tutaj Może w ten sposób. Nie każdy też w tamtych czasach był Witoldem Pileckim, tak? Czy ja bym się tak zachował? Pewnie nie.
Nie?
Pewnie, znaczy no, w tym zakresie pójścia do Auschwitz, zbudowania tam ruchu oporu i wielu innych rzeczy. Trudno mi powiedzieć. Myślę, że w ogóle mamy trochę inną młodzież, inne czasy, innych ludzi. Nie wiem, czy ja byłbym w stanie do takich poświęceń, tak?
A które słowa, jaka spuścizna rotmistrza Pileckiego najbardziej panu utkwiła w głowie, wyznacza może w jakimś stopniu to, gdzie pan podąża, jak pan się, czym pan się kieruje w życiu?
Dla mnie najważniejszym chyba tekstem jednak jest raport Witolda z Auschwitz. On jest o tyle, jest to dziwne, że to jest tekst o strasznych rzeczach, a napisany jest nawet z pewną dozą humoru i to się czyta dosyć lekko, 100 stron. Można w jeden czy dwa wieczory przeczytać. Jedną, jakby mi pani kazała jedną, jedyną myśl wyciągnąć.
Najważniejszą, tak.
To jest chyba taka służba narodowi, służba Polsce jako takiej. Witold, w ogóle słowo narodowiec w tej chwili jest tak, ma takie różne konotacje, że trudno nawet, nie chcę tej dyskusji rozpoczynać, ale wydaje mi się, że Witold był państwowcem w tym sensie, że on nawet w tej odezwie pisze o tym, że tu chodzi o budowanie dobra wspólnego i jakby musimy jako Polacy poświęcić pewne swoje drobne czasami rzeczy, on to mówi o jakimś stanowisku, że ktoś powinien zrezygnować na przykład po to, dla tego publico bono, tak? I przez to rozumie dobrobyt ojczyzny. To jest pokolenie Witolda Pileckiego, które brało udział na przykład w Bitwie Warszawskiej, tak? W 1920 roku. Zresztą w tym roku mamy setną rocznicę. Fajnie by było to trochę świecie pokazać, bo to naprawdę jest niesamowita, zaliczona do 7 największych bitew kiedykolwiek w dziejach świata i naprawdę mamy z czego być tutaj dumni. I to jest pokolenie, które zobaczyło, wzięło w sprawie w swoje ręce i rzeczywiście im się udało, tak? Więc to budowanie państwa własnym czynem, myślę, że jest tym takim credo, które przyświecało Witoldowi Pileckiemu.
A ile szkół jest w Polsce imienia rotmistrza Pileckiego, wie pan?
No było ponad 45, ponieważ mamy już zakończoną reformę edukacji, tam część gimnazja jakby zostały zlikwidowane, więc teraz jest około 40 chyba się przekształciły te szkoły.
Jest pan zapraszany na otwarcia?
Tak, znaczy głównie zapraszani są oczywiście moja babcia i jej brat. Ja również się tam pojawiam, raczej jako asystent czy transport czasami. Natomiast tak, bywam. Są też zjazdy raz na rok, raz na dwa lata są zjazdy tych szkół robione i tam też często jestem.
Bardzo dziękuję. Krzysztof Kosior, prawnuk rotmistrza Pileckiego. A prywatnie czym się pan zajmuje?
Prywatnie z wykształcenia jestem architektem krajobrazu, ale już od ładnych paru lat się tym nie zajmuję. Pracuję w dużej firmie budowlanej, gdzieś na pograniczu systemów IT, bezpieczeństwa informacji, RODO, taki temat.
Czyli też jednak wojsko nie pociągnęło pana?
No nie. Jak ja, bo powiedzmy, byłem znacznie młodszy niż teraz, to wojsko jeszcze było mocno takim, klimat miało czerwony, bym powiedział, i nigdy mi się specjalnie dobrze nie konotacje były średnie. Że...
Bardzo dziękuję. Krzysztof Kosior był gościem Poranka Wnet, a za kilka chwil przegląd prasy. Dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Jan Olencki. Godzina 8:02 i zaczynamy przegląd prasy, a zacznę od gazety Rzeczpospolita. Właściwie we wszystkich gazetach grzmi cały czas informacja o ataku Amerykanów i zabójstwie generała Kasema Sulejmaniego na bliskim burze, na Bliskim Wschodzie i rozmaite problemy, tak więc również Rzeczpospolita na pierwszej stronie odsyła nas do obszernego artykułu, który swoją kontynuację ma na stronie 8, dalej komentarz jeszcze na stronie 2. Trump poszedł na całość. Śmierć ważnego dowódcy irańskich wojsk specjalnych Kasema Sulejmaniego wywołała na Bliskim Wschodzie burzę, która łatwo może wymknąć się spod kontroli. Niespokojnie jest między innymi w Iraku. Jędrzej Bielecki pisze, że przemyślana strategia, aby wreszcie położyć kres rosnącej potędze Iranu, czy wynik impulsu, aby odwrócić uwagę od procesu impeachmentu? Takie pytanie stawia autor tekstu. Ameryka jest podzielona w ocenie decyzji swojego prezydenta. Może się okazać, że na razie najbardziej wymiernym efektem decyzji prezydenta będzie zmiana dynamiki politycznej właściwie w samej Ameryce. Tu demokraci, którzy doprowadzili niedawno do uruchomienia w Izbie Reprezentantów procesu impeachmentu Trumpa, ostro krytykowali inicjatywę prezydenta. To zwiększa ryzyko nasilenia kampanii ze strony Iranu, a nie ją ogranicza, uważa demokrata Adam Schiff, przewodniczący Komisji do Spraw Wywiadu Niższej Izby Kongresu. I o tym, jak Amerykanie spoglądają na całą sytuację na Bliskim Wschodzie w tym momencie, w cieniu zabójstwa generała Kasema Sulejmaniego, o tym pisze gazeta Rzeczpospolita. Na pierwszej stronie także o Mińsku, o Białorusi, która znów ulega presji Rosji. Nieco 3 dni po wstrzymaniu rosyjskich dostaw ropy białoruski premier zadzwonił do Moskwy, skutkiem czego Rosja odblokowała dostawy ropy naftowej na Białoruś, które zostały wstrzymane 1 stycznia. Mińsk nie odważył się na sprowadzanie droższego surowca z alternatywnych źródeł poprzez Polskę i państwa bałtyckie, o których pod koniec grudnia mówił prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko. To oznacza, że w najbliższych tygodniach rządzący od ponad ćwierćwiecza prezydent Białorusi będzie musiał ponownie usiąść do rozmów z Władimirem Putinem. To teraz dziennik Gazeta Prawna. Tam też na początku widzimy zdjęcie z manifestacji, z pochodów pogrzebowych na cześć generała Sulejmaniego. Milionowe pochody i Czekając na zemstę, tak? Tak społeczeństwo irańskie teraz wygląda. Czekają na zemstę i o tym, czego można się spodziewać w najbliższym czasie, można przeczytać na stronie od 2 do 5, obszerny artykuł Dziennika Gazety Prawnej, ale nie to jest głównym tematem pierwszej strony, bo miał być porządek, a jest bałagan. Jeden podatnik może mieć 2 mikrorachunki i Krajowa Administracja Skarbowa potwierdza, że to nie jest żaden błąd systemu. Dodajmy, że mikrorachunki podatkowe funkcjonują dopiero od tygodnia, a już jest z nimi masa problemów. W trakcie kampanii informacyjnej resort finansów nie informował, że jedna osoba będzie mogła wygenerować sobie 2 rachunki, jeden z numeru PESEL, a drugi z numeru NIP. Z którego z nich ma korzystać? Z dowolnego, czy może z obu, dzieląc należności na związane z działalnością gospodarczą i z prywatnymi dochodami? Takie pytanie stawia Patrycja Dudek i na stronie B3 odpowiada na nie, informując dokładnie, o co chodzi z tym zamieszaniem. Magda jest w studiu i ma Gazetę Wyborczą przed sobą.
Gazeta Wyborcza trafiła w moje dłonie. Świat czeka na odwet. To pierwsza strona Gazety Wyborczej po zabiciu przez USA irańskiego generała. Teheran pracuje nad bombą atomową, bo jak drodzy państwo wiemy, Teheran wypowiedział porozumienie nuklearne z 2015 roku. Irak wyrzuca amerykańskie wojska, a NATO głowi się, jak ugasić bliskowschodni pożar. Zabicie Kasima Sulejmaniego wymknęło się spod kontroli. Też warto zwrócić uwagę, o czym będziemy niedługo rozmawiać z byłym ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim, że odbyło się takie spotkanie. Szef NATO Jens Stoltenberg zwołał przedstawicieli sojuszu NATO w Brukseli, żeby naradzić się nad sytuacją w regionie. Co z tego wynikło? Między innymi o to będziemy pytać Witolda Waszczykowskiego. Ważna informacja, choć nikt wprost nie skrytykował Donalda Trumpa, żaden europejski przywódca nie poparł kontrowersyjnej decyzji o zabiciu generała. Jakie były podstawy prawne i czy ONZ będzie w tej sprawie zabierał głos? O tym między innymi będziemy rozmawiać z Witoldem Waszczykowskim i jeszcze na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Biedroń startuje na prezydenta. Po miesiącach niepewności Sojusz Lewicy Demokratycznej Razem i Wiosna mają wybrać swojego kandydata. No i wszystko wskazuje, że jednak Robert Biedroń zostanie tym kandydatem. No i pojawiły się w sieci najróżniejsze komentarze, jak jego partner będzie tytułowany, kiedy Robert Biedroń wygra. Czy to będzie pierwszy dam, pierwszy pan. No to jest takie ciekawe, jeżeli chodzi o purystów językowych.
No tak, tych jest ostatnio sporo w kontekście też różnych rozmów w Sejmie, tak? Pani posłanka, pani poseł, no mniejsza o to, ale skoro jesteśmy przy polityce krajowej, to dziś w Platformie Obywatelskiej zaczyna się rozgrywka o schedę po Schetynie, taki tytuł w dzienniku Gazecie Prawnej. Wiele wskazuje na to, że walka o fotel szefa PO rozstrzygnie się między wskazanym przez dotychczasowego przewodniczącego Tomaszem Siemoniakiem, a Borysem Budką i Bartoszem Arłukowiczem. Komisja Wyborcza Partii dziś oficjalnie ma zatwierdzić listę kandydatów w wyborach na szefa partii. Zwolennicy rywali wskazują, że na Budkę jako szefa klubu spada odpowiedzialność za absencję posłów Platformy Obywatelskiej przy głosowaniu ustawy dyscyplinującej sędziów. Natomiast Tomasz Siemoniak wszedł do gry z większym przytupem niż Borys Budka. Nie dość, że poparł go ustępujący przewodniczący, to jeszcze przedstawił swoich współpracowników. Szefem jego sztabu, czyli Tomasza Siemoniaka, został młody poseł Arkadiusz Myrcha. Z kolei w gazecie Rzeczpospolita można przeczytać wywiad z Tomaszem Siemoniakiem, kandydatem na lidera partii PO. Nikt nie będzie mną sterować, taki jest tytuł, a mówi Tomasz Siemoniak, że jego celem jest wygrana wyborów prezydenckich i przyspieszonych wyborów parlamentarnych.
No i jeszcze na koniec też Gazeta Wyborcza, okrągły stół w sprawie sądów, pytają dziennikarze, i Jarosław Gowin jest za tym. O taki okrągły stół apelowali m.in. dziekani Wydziałów Prawa Polskich Uczelni, także wielu sędziów, radców prawnych i adwokatów. Chodzi o tak zwaną ustawę o sądach, uchwaloną 20 grudnia. Jak wiemy, opozycja mówiła, że jest to ustawa kagańcowa. Jarosław Gowin, który jak wiemy jest przedstawicielem Zjednoczonej Prawicy i to oni wyszli z tą inicjatywą, napisał, że nie może to być jednak inicjatywa partyjna, ten okrągły stół w sprawie sądów, wpisująca się w kampanię prezydencką któregoś z kandydatów. Czekam na ruch bezstronnych autorytetów. Czy taki okrągły stół się odbędzie? Może by się faktycznie przydał.
To jeszcze ostatnia informacja, taka nieco bardziej pozytywna i może lżejsza, ale o świadectwie wiary, bo dużo ponad milion osób dało świadectwo swojej wiary, uczestnicząc wczoraj w Orszakach Trzech Króli, o tym pisze nasz dziennik. Kolorowe korowody przeszły przez ulice blisko 900 miejscowości. Przypominały one, że nasza ojczyzna jest chrześcijańska, katolicka i że chcemy iść za Chrystusem. W warszawskim Orszaku uczestniczył także prezydent Rzeczypospolitej, Andrzej Duda.
I naprawdę już ku końcowi. Chorwacja wybrała prezydenta socjalistę. Dotychczasowa prezydent Kolinda Grabar-Kitarović nie wygrała wyborów w Chorwacji. Nowym prezydentem będzie były premier Zoran Milanović, kandydat socjaldemokratycznej partii Chorwacji. Według exit polów zdobył 53,25% głosów, a dotychczasowa prezydent 46,5%.
No to ja dziękuję Państwu za uwagę. Powrócę po 9:00, a teraz chyba czas na Częstograj przygotowany przez Tomasza Wybranowskiego.